Gość dnia.
A naszym gościem jest dzisiaj dr Jacek Magdoń, historyk oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Rozmowę poprowadzi Jerzy Pasierb.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Rozmawiać będziemy oczywiście o procesie odzyskiwania niepodległości w przeddzień Święta Niepodległości. Myślę sobie, że to był pewien fenomen, bo z jednej strony 123 lata niewoli, przegrane powstania, ciąg klęsk, jakby na to nie patrzeć. Z drugiej strony trafienie w odpowiedni punkt, czas, zjednoczenie społeczeństwa, tą jedną wspólną myślą, zachowanie narodowego ducha wcześniej, teraz wysiłek, również ten zbrojny. Nie mamy często tej świadomości, że to jednak był pewien wyjątkowy ciąg zdarzeń.
Tak, zresztą utrata niepodległości to był proces dłuższy niż te takie często przywoływane 123 lata. My tu w zaborze austriackim mieliśmy tego zaboru ponad 140 lat, a jak pomyślimy, że pierwsze powstanie narodowe to Konfederacja Barska, to mamy równo 150 lat utraty niepodległości, takiej już namacalnej. I no, w 1918 roku mówiono, że nic tego, nic owego była Polska od pierwszego, ale to powiedzonko, ono nie oddaje powagi sytuacji. Polacy przygotowywali się do tego momentu odzyskania niepodległości, już atmosfera przed pierwszą wojną światową była bardzo napięta, wojny bałkańskie zapowiadały nadchodzący kataklizm i ten żywiołowy ruch paramilitarny, czy to Związek Strzelecki we Lwowie, czy Strzelec w Krakowie i te stowarzyszenia w całym zaborze austriackim, a także rozwinięte w Europie drużyny bartoszowe, drużyny podhalańskie, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i jego stałe drużyny polowe, do tego polskie drużyny strzeleckie, szereg organizacji paramilitarnych, często o różnym odcieniu politycznym, przygotowujące się do walki o Polskę w nadchodzącym wielkim konflikcie.
I potem legiony, do nich jeszcze wrócimy, ale skoro jesteśmy przy roku 1918, to pewnie jest też tak, że owa data 11 listopada utożsamiana z Dniem Święta Niepodległości i z niepodległością, mówiąc wprost, to jest jednak z punktu widzenia historycznego pewna data symboliczna, bo to nie był jednorazowy akt, jeżeli chodzi o odzyskanie niepodległości. To był pewien ciąg wydarzeń, który tempo zaczął nabierać już w październiku, pod koniec października 1918 roku.
Trzeba powiedzieć, że ojcowie naszej niepodległości na czele z Józefem Piłsudskim przygotowywali się na ten moment przez dłuższy czas. Oczywiście w 1914 roku, kiedy latem wybuchła Wielka Wojna, wtedy Piłsudski zdecydował, że powołujemy Wojsko Polskie. To się ostatecznie ukształtowało jako Legiony Polskie, ale równocześnie też powołał konspiracyjną polską organizację wojskową po to, żeby, jak sam mówił, grać ewentualnie na dwóch fortepianach, żeby nie zmarnować żadnej szansy, albo też, żeby pewne problemy nie zakończyły sprawy polskiej. I to okazało się opatrznościowe wtedy, kiedy układ z państwami centralnymi zawodził, kiedy ta obiecywana niepodległość, ona była w sumie tylko papierowa. I wtedy Piłsudski doprowadził do tego kolejnego, największego kryzysu w Legionach, do kryzysu przysięgowego. Legiony rozpadły się, Piłsudski został internowany na terenie Niemiec z Kazimierzem Sosnkowskim i właściwie wydawało się, że sprawa polska przygasła, szczególnie tutaj po tej stronie państw centralnych.
W tym momencie namieniono Polaków jakąś obietnicą autonomii, może jakiejś niepodległości, ale pod berłami zaborców i tak dalej.
Było to słabe już na ten moment w obliczu przelanej polskiej krwi. Trzeba też powiedzieć, że rok 17, rewolucję w Rosji, zaczął w Paryżu działać Komitet Narodowy Polski. Wielcy Polacy, szczególnie Ignacy Jan Paderewski, działający skutecznie na terenie obu Ameryk, Wielkiej Brytanii, we Francji, Roman Dmowski, działacz narodowej demokracji, związany z Rosją, ale w tamtym czasie już na gruncie francuskim, to dało budowę Armii Polskiej we Francji na czele z generałem Józefem Hallerem i oczywiście działania polityczne Komitetu Narodowego Polskiego, uważanego za polski rząd. A więc właściwie Polacy byli przygotowani na zwycięstwo każdej ze stron. W momencie, kiedy na froncie zachodnim podpisano rozejm, a więc zawieszono działania wojenne, to ten 11 listopada 1918 roku, wtedy już z więzienia został wypuszczony Piłsudski, wrócił do Warszawy. 10 listopada przekazanie mu tej władzy cywilnej, w kolejne dni to przekazanie władzy wojskowej. Mamy naczelnika państwa nawiązującego do pięknej tradycji kościuszkowskiej. Te zręby polskiej państwowości zaczęły się tworzyć, ale kilka ośrodków władzy. Nie było jeszcze tego zjednoczenia, tego wysiłku, to była kwestia nadchodzących dni, tygodni i miesięcy.
Ciekawostką w tym wszystkim, oprócz oczywiście tego, że udało się te wszystkie ośrodki władzy niejako połączyć w jeden w późniejszym okresie i jeden centralny, decyzyjny, to był w istocie Józef Piłsudski, który decydował wszystkim po tym oddaniu zwierzchnictwa. Natomiast ciekawostką było to, że to wszystko, o czym mówimy, to jest właśnie listopad. Mniej więcej od początku do połowy listopada, prawda? Ale jak wracamy do tego października, który już wspomnieliśmy, no to musimy powiedzieć, Galicja była pierwsza, bo wymienić trzeba Cieszyn, Kraków, Tarnów i Zakopane.
Tak.
Galicja i Małopolska, będąc ściślejszym.
Tak, my w podręcznikach historii najczęściej mówimy o tych ośrodkach politycznych, a więc Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna, która miała dotrzeć do Lwowa, ale nie dotarła. Rząd lubelski to odrębny i oczywiście również ci działacze polscy na Śląsku Cieszyńskim, którzy tak bardzo skutecznie zareagowali. Ale faktycznie w październiku reagowała Rada Regencyjna w Warszawie na to, co się działo na świecie. Za tym wszystkim kryją się pewne działania wojskowe, o czym trzeba bardzo jasno powiedzieć. Polska Organizacja Wojskowa przygotowywała się militarnie do wzniecenia powstania w momencie rozpadu państw zaborczych. I kiedy Austro-Węgry się rozpadały, to plan został wcielony w życie. I praktycznie mamy w każdym powiecie odrębną historię przejmowania władzy z rąk austriackich. Robiły to przeważnie struktury Polskiej Organizacji Wojskowej, albo też organizacje inne, ale związane, współpracujące z POW, choćby Organizacja Wolność. To odrębna, piękna historia, szczególnie też blisko związana z Nowym Sączem. I wtedy, kiedy porucznik Antoni Stawarz z Krakowa puścił tą informację po łączach, po łączności kolejowej, w kolejnych miejscowościach zaczęły się te akcje przejmowania władzy. Najczęściej oficerowie Polacy w armii austriackiej wymuszali to oddanie władzy przez wojskowych austriackich, albo tak jak to było na przykład w Rzeszowie, steroryzowano wojskowych austriackich, dając im ultimatum. Albo oddają broń i władzę, albo dojdzie do rozlewu krwi. I najczęściej argument był taki, czy dostaną jeszcze żołd, czy pensję za listopad. No i stąd najczęściej to przekazanie było 1 listopada. Plan Polskiej Organizacji Wojskowej, na czele której stał Edward Rydz Śmigły, kwaterujący wtedy w Krakowie, to było wyzwolenie zaboru austriackiego, stworzenie regularnych oddziałów zbrojnych, które by zaczęły później wyzwalać zabór rosyjski. I to w Galicji się udało, natomiast drugi wątek to jest przybycie Józefa Piłsudskiego do Warszawy i w kolejnych tygodniach tu świetna robota zrobiona w Warszawie. Tych Niemców udaje się z zaboru rosyjskiego powoli wypchnąć. Są to różnego rodzaju porozumienia. Równocześnie też skutecznie od tych zaborców pozyskiwano sprzęt i uzbrojenie dla Wojska Polskiego.
Ale równocześnie pojawia się ta walka zbrojna, bo to rozbrojenie ono miało w gruncie rzeczy jednak nie do końca zbrojny charakter, prawda? To nie było związane z regularnymi walkami i tak dalej. Natomiast początek listopada to jest też Małopolska Wschodnia, konkretnie mówiąc Lwów. I tutaj już zaczyna się pewnie ten następny fragment odzyskiwania niepodległości, czyli walka o granice, walka o stan posiadania, walka o terytorium. No, Lwów został odblokowany w pełni dopiero w roku 1919. No ale ta walka o granice na Lwowie się oczywiście nie skończyła.
Tak, 1 listopada to jest wybuch wojny polsko-ukraińskiej. Austriacy przekazali władzę Ukraińcom we Lwowie. To był ich odrębny plan zagospodarowania tej sytuacji, która w wyniku rozpadu Austro-Węgier następowała. I tu trzeba było się bić. Niestety Polacy we Lwowie dali się zaskoczyć. Mówię tutaj o wojskowych. No 1 listopada, Wszystkich Świętych. Polacy idą na cmentarze odwiedzić groby bliskich, a tutaj na ratuszu wiszą flagi ukraińskie i żołnierze ukraińscy, narodowości ukraińskiej jeszcze w mundurach austriackich przejęli władzę. Ale to nie tylko jeden front, dlatego że również z Czechami mamy konflikt na Spiszu i na Orawie, a więc te kresy południowe również zaczynają powoli płonąć i to nie był otwarty konflikt zbrojny, ale jednak tam strzały również padały i to przeniosło się w kolejnych tygodniach i miesiącach na Śląsk Cieczyński, na również Czadeckie. Również mamy na granicy południowej wielkie z tym problemy.
No nie możemy zapominać o Powstaniu Wielkopolskim, bo to jest też okres już nie listopada, tylko późniejszy, prawda? Wywalczenie dla Polski terenu Wielkopolski. To jest koniec roku 1918 i początek 1919.
No, na granicy zachodniej i północnej trzeba było grać ostrożnie i bardzo umiejętnie, dlatego że w tej sprawie miały wypowiedzieć się mocarstwa i konferencja pokojowa w Paryżu rozstrzygnęła tą kwestię, ale również sprawę polską trzeba było podbijać, również w formie takiej, że Polacy nie godzą się na zatrzymanie w granicach niemieckich Wielkopolski czy całego Śląska. I stąd powstanie wielkopolskie, ono było po cichu przygotowywane, ale oczekiwano na to, żeby no, wina spadła na Niemcy i Niemcy rzeczywiście, kiedy zobaczyli Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, nie wytrzymali. Miasto tonęło w polskich flagach, no i wtedy pierwsze strzały spadły ze strony niemieckiej, Polacy nie dali się zaskoczyć. Powstanie wielkopolskie nie było od razu rozstrzygnięte, gdyby nie pomoc francuska, tutaj szczególnie marszałek Ferdynand Foch, to jest postać trochę zapomniana w historii Polski, bo to też marszałek Polski, nie tylko Francji i Wielkiej Brytanii, to tutaj powstanie nie zakończyłoby się tak bardzo może szczęśliwie. Na szczęście tutaj piękne działania dyplomatyczne połączone z militarnymi. Podobnie też było w powstaniach śląskich, aczkolwiek na Śląsku było o wiele trudniej.
Jeżeli popatrzymy na ten proces odzyskiwania niepodległości, tą początkową fazę, to nie możemy nie wrócić w tym momencie do Józefa Piłsudskiego, bo to była rola historyczna do odegrania dla człowieka, który potrafi wszystko utrzymać niejako w ryzach, który potrafi myśleć z wyprzedzeniem. I tak to chyba wyglądało, bo przypomnijmy, Józef Piłsudski wraca do Warszawy, dostaje zwierzchnictwo cywilne, zwierzchnictwo nad wojskiem. Kraj się tworzy dopiero, to znaczy odzyskuje to samostanowienie o sobie, ale składa się z różnych dzielnic, prawda, różnie wyglądała tam organizacja konspiracyjna i tak dalej, i tak dalej. Wspomnieliśmy, jest kilka ośrodków władzy. Trzeba działać wewnątrz odzyskującej niepodległość Polski, ale też i na zewnątrz, czyli na forum międzynarodowym. I tu oprócz tej niezaprzeczalnej roli w sferze militarnej Józefa Piłsudskiego jest też pewnie to, że no, potrafił się na przykład dogadać z Romanem Dmowskim, prawda, gdzie koncepcje polityczne były diametralnie różne.
Wielka odpowiedzialność działaczy politycznych w ramach Rady Regencyjnej, która przekazała Piłsudskiemu władzę cywilną i wojskową. To byli ludzie, którzy przez szereg lat nieśli na sobie to brzemię sojuszu z Niemcami, ale jednak starali się i tworzyć wojsko, i tworzyć struktury administracyjne. To wszystko zostało przekazane Piłsudskiemu, który przez ten okres działalności frontowej, legionowej, a także internowania przez Niemcy, zyskał ogromny autorytet. I właściwie im więcej problemów było w polityce bieżącej, tym ten Piłsudski, który był w więzieniu, zyskiwał to zaufanie jako ten, który tam cierpi i na pewno, gdyby będzie Piłsudski, to sprawy rozwiąże. Ośrodek władzy w Lublinie, który miał taki charakter lewicowy, on od razu zakładał podporządkowanie się Piłsudskiemu, kiedy tylko ten odzyska wolność. I to się stało no, zaraz po tym, jak Piłsudski otrzymał władzę od Rady Regencyjnej. Rząd lubelski się podporządkował, więc to była sytuacja bardzo szczęśliwa. Polska Komisja Likwidacyjna jeszcze zachowywała przez dłuższy czas pewną niezależność, ale generalnie oczywistym było, że ta likwidacja zaboru austriackiego nastąpi w formie przyłączenia wszystkich ziem polskich. I właściwie największy problem był pomiędzy Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu, a tą władzą, która była już w Warszawie. Piłsudski przez polityków zachodnich był jednak postrzegany jako ten, który jednak z tymi Austriakami i Niemcami miał pewien sojusz. Natomiast nie było to takie oczywiste, że ci politycy z Paryża przeniosą się do Warszawy i wszystko będzie poukładane, to jednak była wielka polityka. Natomiast Piłsudski z Dmowskim, dwaj wielcy przeciwnicy polityczni, konkurujący od lat nie tylko w polityce, ale też i o względy tej samej kobiety w swoim czasie, dogadali się, te sławne słowa szanowny panie Romanie z listu Piłsudskiego i dogadanie się, że będzie jedna reprezentacja polska na konferencji pokojowej w Paryżu, przekazanie pewnych funkcji, no przede wszystkim największemu autorytetowi, najbardziej znanemu człowiekowi pochodzenia polskiego, Polakowi na świecie, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, przekazanie taki premiera i również znacznych kompetencji dotyczących spraw zagranicznych. W Paryżu Polacy ugrali bardzo dużo. Traktat wersalski, dokument znienawidzony przez Niemców, przez Rosjan. Traktat wersalski był dla Polski wielkim zwycięstwem dyplomatycznym. Nad tym wszystkim wisiał konflikt z Rosją bolszewicką, która twierdziła, że kurica nie ptica, Polsza nie zagranica, a więc chęć powrotu ze swoimi wpływami nad Wisłę, a wiemy, że ambicje bolszewików, komunistów nazistów sięgały całej Europy, a później całego świata, więc ten konflikt właściwie cały czas był. On się rozwinął w roku 19 i ze swoim apogeum w roku 20, natomiast Piłsudski twierdził, że samo odzyskanie niepodległości powodowało, że zaistniała wojna polsko-bolszewicka i ja też się z tym poglądem zgadzam. Więc tak naprawdę tą niepodległość trzeba było obronić. Nie dość, że wywalczyć korzystne granice, to jeszcze obronić niepodległość właśnie w walce z bolszewikami. Więc rok 20 to jest ta militarna strona tego konfliktu. No i podpisany w roku 21 traktat Ryski niejako zamyka nam z grubsza temat ukształtowania się II Rzeczypospolitej.
I to myślę najlepsze podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję serdecznie za te refleksje. Jacek Magdoń, historyk z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.